Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami takim słowem związanym z relacją z Bogiem. Ciągle odkładałem, Bóg mi kładł na sercu, żeby mówić o relacji z Bogiem, ale sam mam z tym problem, że to jest chyba moja najsłabsza strona, że kiedyś spędzałem z Bogiem bardzo dużo czasu, 2-3 godziny potrafiłem cały czas rozmawiać z Bogiem. A dzisiaj mam taki natłok obowiązków, 4 dzieci, że ciągle znajduję według mnie usprawiedliwienie, że Pan Bóg jest kochany, wyrozumiały i mnie akceptuje. Ja mam całkowite poczucie wartości w Chrystusie, więc ja wiem, że On jest wyrozumiały, dobry i najczęściej zawalam najbardziej czas z Bogiem. Dlatego odkładałem to kazanie, bo wydawało mi się, że nie jestem najlepszą osobą, żeby się tym dzielić. Że zupełnie inaczej brzmi kazanie, kiedy mówi ktoś, kto akurat ma bardzo dobry czas z Bogiem, żeby zachęcić innych. Ale można głosić kazania na temat, w którym się samemu nie funkcjonuje, tylko trzeba szczerze powiedzieć, jak jest. Więc już na wstępie mówię, że po prostu to jest też kazanie do mnie, o relacji z Bogiem. I zacznę takim cytatem. Czy modlitwa jest drogą, którą regularnie podążasz, czy drogą, z której korzystasz tylko wówczas, gdy nie znajdujesz żadnej łatwiejszej? Jeszcze raz. Czy modlitwa, relacja z Bogiem, bo modlitwa to jest relacja z Bogiem, to nie jest klepanie ustalonych modlitw, czy modlitwa jest drogą, którą regularnie podążasz, czy drogą, z której korzystasz tylko wówczas, gdy nie znajdujesz żadnej łatwiejszej? Czyli jeśli wszystko zawiodło, wszystkie twoje znajomości, finanse, układy, wszystko, co próbowałeś zrobić i sytuacja jest już tak tragiczna, że przychodzisz i mówisz, Panie Boże, musimy porozmawiać, bo wszystkie moje pomysły zawiodły. Niektórzy wierzący tak funkcjonują. Że bardzo często ludzie wierzący mówią sobie w sercu tak, dam sobie radę. Ktoś inny z wierzących mówi, może pomódlmy się o tą sprawę. No, to módl się w domu, dziękuję za modlitwę, ale tak w ogóle to mam kontrolę nad sytuacją, dam sobie radę. I bardzo często z modlitwy, z takiej modlitwy pełnym sercem, z szukania Boga, korzystamy tylko wtedy, kiedy już wszystko zawiodło. Często modlitwa jawi się nam jako oczywista rzecz w naszym życiu. Zawsze, kiedy słyszymy na temat modlitwy, czy na grupie domowej, czy na nabożeństwie, no to każdy z wierzących ludzi mówi tak, tak, ja się całkowicie z tym kazaniem zgadzam, ja się całkowicie z tym nauczaniem na grupie domowej zgadzam, ale bardzo często my się z tym zgadzamy, ale dalej tak nie robimy. Tu jest problem, no nie? Że to bardzo trudno jest znaleźć kogoś wierzącego, który mówi, a ja się nie zgadzam, ja się nie modlę i nie będę modlił. Nie ma takich ludzi wierzących, bo to trzeba się zastanowić, czy on jest wierzący. Problem polega na tym, że my się zawsze z tym nauczaniem zgadzamy, ale bardzo często wielu z nas ma problem z modlitwą i dopiero wtedy zaczynamy się modlić, kiedy się wszystko wali w życiu, albo bardzo często modlimy się wtedy, kiedy mamy poważne wyrzuty sumienia, że się nie modlimy. Kazanie o potrzebie modlenia się, to co dzisiaj mówię, wiem, że to jest oczywiste jako pastor. Każdy powinien się modlić, rozmawiać z Bogiem każdego dnia, ale tak jak mówię, często po prostu zawalamy w tym. I często nasze życie wygląda tak, że jest obok Pana Boga. Ja mam tak w ciągu dnia, że bardzo dużo rozmawiam z Bogiem, jak są jakieś sytuacje. Czyli Paweł napisał taki werset, nieustannie się modlcie, z tym nie mam problemu. Robię różne rzeczy i wzdycham do Boga, rozmawiam. Czasami idę ulicą i mówię coś, dopiero wtedy patrzę, że ktoś tak się dziwnie na mnie patrzy. Myślę, że czasami ktoś może pomyśleć, że mam coś nie tak z głową, bo sam do siebie mówię. Czasami wysiadam z samochodu i mówię, no nie, no i co teraz, Panie Boże? I ktoś tak się na mnie patrzy, do kogo ja mówię w ogóle. To z tym nie mam problemu. Brakuje mi takiego troszeczkę czasu, żeby spotkać się z Bogiem sam na sam. I wiem, że to, co mówię, jest oczywiste. Ale zastanówmy się przez chwilę, czy to, co oczywiste, funkcjonuje w naszym życiu, czy nie. Bo ja widzę w swoim życiu, że nadal za mało spędzam czasu z Bogiem. Takiego indywidualnego, kiedy wyłączę komórkę, kiedy wszystko powyłączam, wyciszę się i szukam tylko Jego, Jego głosu. Bo bardzo często ludzie wierzący, kiedy na przykład chodzę jako pastor po wizytach duszpasterskich i pytam się, jak wygląda u ciebie modlitwa, to bardzo wiele osób mówi, no modlę się, ale wiem, że powinienem więcej się modlić. Ludzie chodzą do kościoła, czytają Biblię, ale wielu z nas ma takie przekonanie wewnętrzne, że za mało czasu spędzamy sam na sam z Bogiem. Ale jeśli chcemy, żeby to nasze życie rozkwitło, to tak jak kwiatek, który mamy w doniczce, albo roślina, która rośnie przed naszym domem, żeby rozkwitła, żeby naprawdę dobrze rosła, to wiemy, że musi mieć dobrą ziemię i dobrze być podlewana i mieć światło. Chrystus mówi o tym, że kto trwa w Nim, jeśli karmimy się Nim, czerpiemy soki z Niego, chodzimy w światłości, wtedy dosłownie rozkwitamy. Jeśli ktoś z nas, kto dzisiaj tego słucha, ma poczucie, że za mało czasu spędzasz z Bogiem, to Duch Święty, który mieszka w tobie, daje ci to odczucie. To znaczy, że On widzi cię zupełnie w innym miejscu. On wie, że jeśli naprawdę zaczerpniesz soki z Chrystusa, to dosłownie twoje życie rozkwitnie. I zawsze, kiedy jako pastor widzę, że ktoś ma takie przekonanie, że powinien się więcej modlić i nie robi tego, to mam świadomość, że to jest ktoś, kto pozostaje na etapie małego dziecka. Małe dzieci mają to do siebie, że rodzice często dzieciom coś mówią, na przykład umyj zęby, a dzieciaczek mówi, tak, tak, mamusiu, już zaraz, zaraz. I kiedy już zasypia i mama się pyta, a myłeś zęby? Nie. Małe dzieci się tak zachowują, że rodzice coś mówią, dzieciak przytakuje, bo jak się nie zgodzi, to wie, że może dostać klapsa, ale i tak tego nie robi. Jeśli wiemy o czymś, a nie robimy, to niestety jesteśmy na poziomie małego dzieciaczka. Chrześcijanin, który mówi jak dziecko o swojej relacji z Bogiem i ciągle się usprawiedliwia, po prostu jest tylko małym, niedojrzałym dzieciaczkiem duchowo. Niewiele wie o Bogu i nie wzrasta w Bogu. I w tym momencie on nie może rozkwitnąć. Nie może wziąć tego wszystkiego, co Bóg dla ciebie ma. Ja też mam tą świadomość, że mógłbym o wiele więcej od Boga wziąć, jeśli jeszcze więcej czasu bym z Nim spędzał. Wiem o tym. Tak jak mówię, nie mam problemu z modlitwą w ciągu całego dnia, kiedy z Nim rozmawiam, coś załatwiam, jadę gdzieś do urzędu, jadę i mówię po prostu do kogoś tak, jakby siedział obok mnie, albo wysiadam z samochodu i ludzie się dziwnie na mnie patrzą, z kim ja rozmawiam. Ale mam tą świadomość, że Bóg chce sam na sam ze mną więcej czasu spędzić. I dokładnie tak samo jest w życiu każdego z was. I nikt tego za was nie przerobi. Nie wejdziecie bardziej w obecność Boga przez super kazanie, przez super książkę, albo przez nawet czytanie Biblii. On oczekuje indywidualnej, głębokiej relacji z każdym z nas. Albo modlitwa sprawi, że człowiek porzuci grzech, albo grzech spowoduje, iż człowiek zaniecha modlitwę. Jeszcze raz. Albo modlitwa, twoja relacja z Bogiem sprawi, że ty będziesz porzucał grzech i problemy ze swojego życia, bo masz tak dobrą relację, że Bóg po prostu nieustannie zabiera z twojego serca grzechy i problemy, albo problemy, grzechy spowodują, iż całkowicie zaniechasz modlitwę. I tak jest. Znam masę osób wierzących, które jeśli nawarstwiają im się problemy w życiu, a czasami grzechy, to mówią do mnie tak, pastor, ty nie rozumiesz, w jakim ja jestem stanie. Ja mam takie problemy w życiu, że ja nie mam siły się modlić. To tak jakby do kogoś z was zadzwonił lekarz rodzinny i mówi, pani Moniko, jak tam się pani czuje? No bardzo źle, panie doktorze. To może czas najwyższy się ze mną spotkać, żebyśmy zrobili badania i po prostu ratowali panią. Nie, panie doktorze, ja się tak źle czuję, że ja nie mam siły na badania i na leczenie. To wtedy pan doktor rodzinny powie, no to pani Moniko, to ja już się chciałem pożegnać, bo pani to już niedługo umrze. Zobaczcie, jeśli ktoś z nas się źle czuje, to albo idzie na prywatną wizytę do lekarza, jeśli chce naprawdę szybko wyzdrowieć, tylko nie wszystkich nas stać. Albo zapisuję się do lekarza, bo po prostu wie, że się źle czuję. Kiedy mamy się źle duchowo, mamy problemy w sercu, z wieloma problemami, to wiele osób wierzących mówi: Panie Boże, pomóż, bo ze mną jest tak źle, że nawet nie mam siły z Tobą rozmawiać. I bardzo często, jak z kimś rozmawiałem jako pastor, to ktoś mówi: pastor, ty mnie nie rozumiesz, ja mam takie problemy, że nawet nie mam siły czytać ani się modlić. Na co ja mówię: no tak, tylko że Bóg jest rozwiązaniem tych problemów. Tak, ja wiem o tym. Ale kiedy już rozwiążę te swoje problemy i poczuję się silna czy silny, to ja wtedy dopiero porozmawiam z Bogiem. To wtedy Bóg ci do niczego już nie jest potrzebny. To jest hobby wtedy. Panie Boże, jak będziesz już dobrze u mnie w życiu, to ja się z Tobą bardzo chętnie spotkam, bo ja Cię bardzo kocham. Gdyby moje dziecko, które z dzieci, powiedziało: tato, ja nie mam siły z Tobą rozmawiać, ja w ogóle chcę się wypisać z tej rodziny, bo ja się bardzo źle mam duchowo. Jak już będzie dobrze, to ja kiedyś po latach wrócę do Was i będę Was kochała i Wy mnie będziecie kochali, ale na razie to są ze mną takie problemy, to bym pomyślał, że moje dziecko zwariowało. A wiecie, że wielu wierzących ludzi tak się zachowuje? Albo modlitwa sprawi, twoja relacja z Bogiem, że wpuścisz Boga do swojego życia i On rozprawi się z twoimi grzechami i problemami. Albo twoje problemy i twoje grzechy spowodują, że w ogóle nie będziesz rozmawiał z Bogiem, no bo ciągle masz usprawiedliwienie. Boże, ze mną jest tak źle, że ja nawet nie mam siły z Tobą rozmawiać. No to do czego Ci jest potrzebny Bóg w takim razie? Kim jest w ogóle Bóg w Twoim życiu? Wiecie, kto najczęściej zaniedbuje tą relację z Bogiem? Kilka takich przykładów. Osoba, która ma problemy z grzechem, bo jak się może modlić, skoro ma problemy z grzechem i jest niegodna stanąć przed Bogiem. A pokutować jakoś ta osoba mówi: nie, no tak przyznać się i tak porzucić ten swój grzech, ten problem. Wiemy o tym, że osoba, która, wierząca osoba, nie mówię o niewierzącej, wierząca osoba, która otworzy się na jakiś grzech, to Biblia mówi wyraźnie, że grzech staje się murem między mną i Bogiem. I nie ma problemu po stronie Pana Boga, żeby ten grzech zabrać, tylko bardzo często osoba wierząca, która ma pewien problem, grzech, mówi: Boże, nie chcę z Tobą się spotykać. Taka osoba zachowuje się dokładnie tak jak Adam w raju. Kiedy zerwali już ten owoc z Ewą, to obydwoje się schowali w krzakach. I Bóg wiedział, w których krzakach oni siedzą, ale szedł przez raj i krzyczał na głos: gdzie jesteś, Adam i Ewa? On chciał, żeby to oni sobie uświadomili, gdzie są, bo on dokładnie widział, gdzie oni są. On nie potrzebował tej odpowiedzi. I wtedy usłyszał Adama z krzaków: a tutaj się schowałem, bo się wstydzę. No to jest właśnie to. Kiedy człowiek wierzący wchodzi w grzech, to jakoś mówi i ktoś go pyta: jak tam u ciebie modlitwa? A ostatnio jakoś nie rozmawiam z Bogiem. A czy przypadkiem nie masz jakiegoś problemu z grzechem? No taki malutki jeden. Musi być coś bardzo poważnego, kiedy chowasz się w krzakach jak Adam przed Bogiem i nie chcesz z Nim szczerze rozmawiać, bo masz malutki jeden grzeszek. To jest jedna z przyczyn. Druga to osoba, która ma dużo trudności w życiu, czyli dużo nie grzechów, ale problemów. Nie może się modlić, bo ma tak znękane serce, zbolałe, że nie jest w stanie się modlić. Tylko siedzi i patrzy się tępo w sufit albo w ścianę, albo się buja w fotelu bujanym i mówi: Boże, jak już poradzę sobie z tymi problemami, to znowu będę bardzo gorliwa i będę się modliła. Kolejna osoba, która ma bardzo często problem z relacją z Bogiem, to jest osoba zapracowana. To jest osoba, która ma taki nawał pracy w pracy i zabiera pracę do domu, że mówi tak: Boże, jak już sobie to wszystko w pracy ułożę, jak to wszystko już się skończy, to ja znowu będę się więcej modlił i modliła. A już będę wtedy, będziemy mieli fajną relację. Nigdy to się nie zdarzy. Nigdy to się nie zdarzy. Jest taki bardzo ciekawy werset, przez który kiedyś Bóg do mnie przemówił. Jest taki werset: jeśli nie nauczysz się chodzić za mną, to jak będziesz biegł za mną? To jest Stary Testament. Bóg mi powiedział taką prostą rzecz. Jeśli dzisiaj, synu, nie umiesz za mną chodzić takim wolnym tempem, czyli masz problemy z modlitwą, z czytaniem, z chodzeniem na grupę czy do kościoła, to jeśli zwiększy się tempo twojego życia, więcej będziesz miał problemów, to jak ty w ogóle będziesz biegł za mną? To jest niemożliwe. Rozumiemy? Jeśli ktoś idąc na spacer się męczy, moja córka Unika teraz tak ma, ze względu na tarczycę, to nie jest taka osoba w stanie biec za Bogiem. I bardzo często, jeśli ktoś jest mocno zapracowany, to ciągle się usprawiedliwia. Panie, nie dzisiaj. Dzisiaj mam za dużo obowiązków. Ale ciągle ja sobie to przypominam, kiedy ja jestem zapracowany i mam za dużo spraw na jeden dzień. Każdego ranka sobie robię taką listę rzeczy, które mam do załatwienia. Tego jest za dużo. To jest nie do przerobienia. Przypomina mi ciągle Bóg postawę Lutra. Luter, kiedy tłumaczył Biblię na niemiecki, z języków oryginalnych i wiedział, że dzisiaj będzie, zawsze sobie wyznaczał, ile rozdziałów ma na dzień przetłumaczyć. I kiedy dochodził do rozdziału, który był tak trudny, że musiał wnikać w słówko greckie czy hebrajskie, żeby na niemiecki przełożyć, bo on miał świadomość, że jeśli źle przełoży, to cały naród się źle nauczy. Kiedy wiedział, że będzie miał masę trudu i będzie do późna w nocy tłumaczył i wiele pracy go dzisiaj czeka, to mówił tak do Boga. Boże, wiem, że dzisiaj będę miał trudno. Tym bardziej siedział w pokoju i jeszcze więcej się modlił. Zobaczcie, biały człowiek robi coś takiego. Boże, dzisiaj mam tyle pracy, że dzisiaj nie będę się modlił. Skracam modlitwę z Tobą, bo mam dużo pracy. Luter robił na odwrót. Luter mówił, Boże, mam dzisiaj tyle pracy, że wiem, że muszę dwa razy tyle się modlić. I naprawdę nie wychodził z pokoju, tylko modlił się dwa razy tyle, ile normalnie się modlił. I później mówi, szedłem i to Duch Święty tłumaczył Biblię. To Bóg otwierał drzwi. I wiecie, że to trzeba wbrew sobie zrobić? Bo cały twój umysł, cała twoja logika powie tak, lepiej zrezygnować z modlitwy i z czytania, bo mam dzisiaj bardzo dużo pracy. Także bardzo często, kiedy jesteśmy zapracowani, to zatracamy relacje z Bogiem, a później nam się wszystko w życiu wali. Osoba mająca dużo wolnego czasu, osoba, która w ogóle nie pracuje zawodowo z jakiegoś powodu na razie. Wiecie, że takie osoby mają bardzo często poważny problem z modlitwą? Bardzo często osoba, która jest zapracowana, nie mówię, że to jest reguła, ale bardzo często osoba, która jest zapracowana, podchodzi do kogoś i mówi, ja ci tak zazdroszczę, że ty cały dzień jesteś w domu. Ty możesz tyle czytać z Biblii i modlić się. A ta osoba, która nie pracuje, spuszcza wzrok. I wtedy ktoś może zadać bardziej szczegółowe pytanie. A jak wygląda u ciebie ostatnio relacja z Bogiem? No wiesz. Okazuje się, że osoba, która w ogóle nie pracuje zawodowo, ma jeszcze gorszy czas niż ta, która jest strasznie zajęta. Jest bardzo trudno mieć dużo wolnego czasu i tak sobie mądrze wszystko w życiu poukładać. Bardzo trudno, bo ciągle nam się wydaje, że jeszcze mam czas, a to po południu tak, Boże, tak po południu siądę w fotelu i tak dużo czasu z Tobą spędzę, a po południu się coś wydarzy, a później to. Wiem to z doświadczenia, bo nie mam normowanego czasu pracy. Sam decyduję, kiedy z Bogiem się spotkać. I bardzo często osoby, które nie mają normowanego czasu pracy, czyli nie chodzą do pracy, bardzo mało czasu spędzają z Bogiem. A mogłyby bardzo dużo spędzać. Także chciałbym, żebyśmy coś zrozumieli. Bóg nie potrzebuje, aby ktoś się do Niego modlił. Wiecie, że nie ma ani jednego wersetu w Biblii, gdzie Bóg napisał tak, módlcie się, bez waszych modlitw usycham. Siedzę smutny na tronie i płaczę. Nie ma takiego wersetu. Bóg w ogóle nie potrzebuje naszych modlitw. Ponieważ jest miłością, potrzebuje w tym znaczeniu, że kocha nas i tęskni za nami. Ale nasze modlitwy nie sprawiają, że On stanie się bardziej radosny, bardziej szczęśliwy. On jest miłością, szczęściem i radością. To On nam udziela tego. Także na Bogu nie robi wrażenie, jeśli ktoś odmówi regułki, pacierz, którego byłem uczony w dzieciństwie. Bóg tego nie potrzebuje. To poganie tak myślą. Pamiętamy te słowa Jezusa w kazaniu na górze. On powiedział, nie módlcie się jak poganie. Myślenie poganina, kogoś, kto nie zna osobiście Boga, właśnie na tym polega. Jeśli odmówię 10 razy Ojcze Nasz, to Bóg się uśmiechnie. Albo 20 razy wierzę w Boga Ojca. Wiemy dobrze, że to tak nie działa. Czytałem kiedyś w mądrej książce o relacjach damsko-męskich. Wiecie, faceci są bardzo prości w myśleniu. Mówią tak. Żona lubi kwiatki cięte. To przyniosę jej tak na zaś, na cały miesiąc. I pójdzie do sklepu, do kwiaciarni i kupi 30 kwiatków. I ona mówi, ale dlaczego wydałeś tyle pieniędzy i taki wielki bukiet? A wiesz, bo to jest bukiet na cały miesiąc, ale nie mam siły pamiętać o tym. Wiecie, że faceci mają takie myślenie? Kobieta zupełnie inaczej myśli. O, jej tak naprawdę nie chodzi o tego kwiatka, tylko chodzi o to, że on pamiętał, żeby kupić kwiatka. Że on myślał o niej w pracy i myślał o tym, żeby po pracy zajechać do kwiaciarni i kupić kwiatka. Więc zupełnie inaczej kobieta funkcjonuje, że jeśli codziennie coś miłego dostanie od faceta, który ją kocha, to wtedy jej miłość rozkwita. Nie można komuś okazać miłość na pół roku, jednorazowo. Tak samo jest w relacji z Bogiem. To nie Bóg potrzebuje naszych modlitw, ale to my potrzebujemy relacji z Bogiem. To my potrzebujemy, żeby regularnie spotykać się z Bogiem i rozmawiać o samym sobie. Największy problem mamy ze sobą, żeby w ogóle zrozumieć siebie. Pamiętam, jak byłem w seminarium zielonoświątkowym, czasami po prostu miałem, po prostu źle się czułem duchowo, tak to ujmę. I pamiętam, jak siadałem przed Bogiem i mówiłem do Niego takie proste dwa zdania. Boże, ja nie wiem, o co mi chodzi. Powiedz mi, o co mi chodzi, bo ja nie wiem, o co mi chodzi. Dlaczego ja jestem taki niezadowolony z życia? I wiecie, że wtedy przychodził Bóg i rozmawiał ze mną? I wiele razy było tak, że Bóg mi mówił, jesteś niezadowolony, bo chcesz tego i tak dalej. Tłumaczył mi samego siebie. Bo Biblia mówi, że On mnie zna lepiej niż ja siebie. Że On wie lepiej, co się ze mną stanie w przyszłości i rozumie mnie. Dlatego ważną rzeczą jest przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, ja nie wiem, co jest dobre dla mnie. Nie znam przyszłości. Ty wiesz, co jest dobre. I powiedz mi, czego ja chcę, bo ja sam nie wiem, czego ja chcę. I wiecie, że Bóg mówi? To my potrzebujemy Boga. On nas nie potrzebuje, żeby być bardziej szczęśliwym. To my bez Boga usychamy. To my bez Boga nie mamy miłości do innych ludzi, nawet do najbliższych. Bo On jest dawcą miłości, On jest dawcą łaski, On jest dawcą uzdrowienia, wszystkiego. To do Niego mamy się podłączyć. To w Nim mamy czerpać soki, jest powiedziane. Dlatego Chrystus powiedział, kto we mnie trwa, ten będzie robił dzieła takie jak ja i większe. Ten będzie szczęśliwy, ten będzie radosny. To my Go potrzebujemy. To my mamy się od Niego uzależnić, jak narkoman od narkotyków, alkoholik od alkoholu. To my mamy powiedzieć w swoim sercu, nie umiem żyć bez Chrystusa. Ale to jest ciekawe, że jeśli ktoś wyszedł z tradycyjnego kościoła, tak jak ja, to bardzo często jest tak, że ciągnie się za nami latami takie myślenie, wieczorem siadasz i mówisz, o, muszę jeszcze poczytać i pomodlić się. No nie, no muszę, no. Nie, no muszę, bo będę miał wyrzuty sumienia. To tak jakby facet właśnie wychodzi z pracy i o ludzie, jeszcze muszę do kwieciarni zajechać. Nie, no, no tak, bo będzie krzywo na mnie patrzeć. No. On musi jeszcze do kwieciarni zajechać po tego kwiatka, no nie? I jedzie. I później żona mówi, o kochanie, myślałeś o mnie. Tak, myślałem. W ogóle nie myślał. Pojechał z obowiązku. I wiele osób tak funkcjonuje w relacji z Bogiem. O, muszę poczytać i pomodlić się. To jest pozostałość myślenia z tradycyjnego kościoła. Nie trzeba komuś przypominać relacji z kimś, za kim tęsknisz i ciągle o nim myślisz. Dlatego wielu z nas powinno sobie szczerze zadać pytanie, czy ja lubię Boga? Bo na tej sali wszyscy kochają Boga, ja o tym wiem. Tu nie ma ani jednej osoby, która nie kocha Jezusa. To jest najłatwiejsze pytanie. Kto kocha Jezusa? Wszyscy ręce podnoszą. A po czym Jezus może poznać, że Go lubisz i ciągle przeznaczasz dla Niego najlepszy czas w ciągu dnia i myślisz tylko o tym, jak w ciągu dnia wykroić czas i tylko sam na sam z Jezusem. I wtedy wierzący patrzą, czy im się sznurowadła nie rozwiązały. Zobaczcie, Jezusa już, na Jezusie nie robi wrażenia, czy ktoś powie, że Go kocha. On mówi, a lubisz mnie? Lubisz ze mną spędzać czas? Jesteś moim przyjacielem? Po czym ja mogę zobaczyć, że za mną tęsknisz i że mnie lubisz? Tak naprawdę to my potrzebujemy Boga. To my jesteśmy zmęczeni życiem, znudzeni, rozczarowani, problemowi i mamy problem ciągle z grzechami. To my. I odpowiedzią jest Bóg. I my o tym wiemy. Każdy, kto zaniedbuje modlitwę, czyli relację z Bogiem, stale ma wytłumaczenie. Zawsze, kiedy jako pastor rozmawiam z kimś, kto ma problem z relacją z Bogiem, to rzadko spotykam osobę wierzącą, która mówi, pastor, zgrzeszyłem, wiem, że jest źle, naprawdę, to jest moja wina. Najczęściej jest tak, że ktoś tłumaczy się, ja ostatnio dużo mam pracy, pastor, wiesz, ja wiem, że zawalam modlitwę, ale ja mam dużo pracy, ja mam dużo obowiązków. Zazwyczaj, kiedy z kimś rozmawiam, ktoś, kto ma problemy w relacji z Bogiem, to zawsze ma wyjaśnienie. Tylko, że wiemy sami przed sobą i z Bogiem w relacji, że to jest lipne wyjaśnienie. To tak, jakby ktoś z głodu umierał i miał wyjaśnienie, że nie ma czasu jeść. Usycha anorektyk i pytam się, dlaczego nie jesz? Nie mam czasu jeść. Naprawdę, nie mam czasu. No ale ty, człowiek, umierasz z głodu. A to chodzi o pokarm duchowy. No nie, człowiek ma się coraz gorzej i próbuje rozwiązać swoje problemy w życiu bez Boga. Takie wyjaśnienie, co to oznacza? Niedojrzałe duchowe dziecko. To jest taka niedojrzałość. Jeśli stale zaniedbujemy modlitwę, to po prostu jesteśmy takim niedojrzałym dzieciaczkiem. Nie rozumiemy naszych potrzeb, na które może zaspokoić łaska Boża. Modlitwa jest po prostu, ktoś powiedział, stylem życia. Przekonaniem o tym, że nic nie potrafię bez pomocy mojego Pana. Jak byłem w Holandii, to byliśmy w takiej miejscowości Boskop. I dziewczyna z Holandii, wierząca, nas podprowadziła nad kanał, nad którym stał dom. Dom był z 680 roku i nadal wyglądał nieźle. Z 680 roku. Taki w stylu muru pruskiego. Belki drewniane, cegły i tak dalej. I nadal tam mieszkali ludzie. Ale wiecie, dlaczego nas podprowadziła pod ten dom? Nie tylko dlatego, że był z 680 roku, ale z powodu też napisu, który był nad domem. I ten napis był napisany w 680 roku. Tam było napisane tak, nic bez Boga. Nic nie jest możliwe bez Boga. I ten dom nadal stoi. O to chodzi. W relacji z Bogiem jest ciągłe uświadomienie sobie, że bez Boga nic nie możesz. Nic, żadnej sprawy nie załatwisz bez Niego. Czasami On przymyka oko na to, że w ogóle z Nim nie rozmawiamy i nic Mu nie powierzamy, bo wie, jacy jesteśmy dziecinni. I czasami nam sam drzwi otwiera. Ale do czasu, bo wie, że jeśli się nauczymy żyć bez Niego, bez relacji z Nim, to po prostu w ogóle już nie będziemy potrzebowali Jego i wtedy jesteśmy jak poganie. Modlitwa nie tylko dostosowuje nas do lepszego zadania, modlitwa jest lepszym zadaniem. Jeszcze raz, modlitwa, relacja z Bogiem nie tylko dostosowuje nas do lepszego zadania. To nie jest tak, że mamy się modlić z Bogiem, rozmawiać z Nim, bo wtedy nam się uda coś załatwić. To jest prawda też. Ale w ogóle wybór już relacji z Bogiem, bycie z Nim, to już jest lepsze zadanie. Bardzo wielu wierzących ludzi modli się tylko dlatego, żeby Bóg mi pomógł w służbie, w kościele, pomógł w pracy z dziećmi, z młodzieżą, wygłosić dobre kazanie, w ogóle zewangelizować ludzi. Modlimy się tylko po to, żebyśmy Bóg mnie uzdolnił, dał mi łaskę, żeby do kogoś dotrzeć. A to, za czym Bóg tęskni, to mówi, a ja bym chciał zobaczyć w twoim sercu, że ty chcesz mnie, że ty wybierasz mnie. Mam taką książkę Twarzą do ściany. To jest o gościu, który był jednym z najlepszych gitarzystów na świecie. Grał z Rolling Stones i z wieloma znanymi zespołami. Był niewierzącym człowiekiem. Jego ciocia i wujek regularnie się o niego modlili, żeby się nawrócił. I kiedy już był znany na całym świecie, nie wiem ile miał, ponad 40 czy 50, nawrócił się. Zostawił granie ze znanymi zespołami, przyszedł do zboru i oczywiście jak pastor zobaczył cały zbór, kto przyszedł do nich, to od razu mu powierzyli prowadzenie uwielbienia. No bo facet robił cuda na gitarze i tak prowadził, że wszyscy byli zadowoleni. I mówi, prowadziłem to uwielbienie przez rok czasu. I w trakcie nabożeństwa, kiedy prowadziłem uwielbienie, stąpił na mnie Duch Święty i usłyszałem wyraźnie, kiedy śpiewałem jedną z pieśni i cały Kościół ze mną, jego głos. I Duch Święty powiedział do mnie tak, synu, odłóż gitarę, idź do domu, nic nie wiesz o uwielbieniu. I on był w takim szoku, bo cały Kościół wznosił ręce, klaskali, cieszyli się. Jakby ktoś z zewnątrz weszedł, by powiedział, wow, jaka tu fajna atmosfera, jak pięknie śpiewają. I w trakcie Duch Święty mówi, synu, nic nie wiesz o uwielbieniu. Więc facet w trakcie uwielbienia, Don Potter w ogóle się nazywa, chyba tak, dobrze powiedziałem, nie, inaczej chyba się nazywa, już zapomniałem nazwisko. Odpiął gitarę, odstawił i przeszedł przez kościół, poszedł do domu. Wszyscy byli w szoku, pastor, wszyscy. I przestał grać w kościele. I mówi, że siadał w domu z gitarą przed ścianą i uwielbiał Pana. Rok czasu. I po roku czasu przyszedł Duch Święty, mówi, teraz już coś wiesz. A on mówi, ale ja już nie chcę. Ja już nie chcę grać w kościele. Ja już nie chcę śpiewać w kościele. Tak, mówi, pokochał Pana, będąc sam z Nim, sam na sam, że mówi, pokochałem tą ścianę i pokochałem mojego Pana. Spędzałem godziny na tym, żeby z Nim rozmawiać i uwielbiać Go. I kiedy Bóg zobaczył, że on się zakochał w Jezusie, mówi, teraz się nadajesz. A on mówi, ale ja już nie chcę. Na co Duch Święty mówi, dlatego właśnie się nadajesz. Wiecie, Bóg szuka ludzi, którzy zakochają się w Nim, który nie będzie siedział w domu i mówi, na przykład będzie rozpaczał nad tym, że tak niewielu ludzi u nas w kościele się modli na nabożeństwie, albo tak niewielu chodzi na modlitewne. Tylko kiedy zakochasz się w Panu, to już nieważne, ile osób z Tobą się modli. Bo sama Twoja relacja z Bogiem sprawia, że po prostu siedzisz u stóp Chrystusa. To już jest najlepsze zadanie. Bóg szuka ludzi w Kościele, którzy po prostu zakochają się w Nim, którym największą przyjemnością będzie spędzanie czasu z Nim. I wtedy przychodzi Bóg i mówi, a mógłbym Cię do czegoś użyć? I wtedy taka osoba mówi, ależ naturalnie, Panie. I wiecie, że kiedy Bóg bierze kogoś, kto się zakochał w Jezusie i lubi z Nim spędzać czas, to wszystkie zadania, które mu Bóg powierza, to tak łatwo wszystko się dzieje, bo to nie On robi, tylko Bóg. Otwierają się drzwi, Bóg do ciebie mówi, idziesz do kogoś, ktoś się nawraca. Bóg ci mówi, do kogo pójść, kładziesz ręce, jest uzdrawiany. Bóg bez problemów używa kogoś, kto uważa, że modlitwa jest najlepszym zadaniem w Kościele. Osobista relacja z Bogiem. O wiele trudniej jest robić coś dla Boga bez Boga. To jest walenie głową w ścianę. To jest ciągłe zadawanie sobie pytań, dlaczego chrześcijaństwo w Polsce tak słabo się rozwija? Dlaczego jest nas tak mało? A dlaczego ludzie w naszym mieście nie szukają Boga? Ja wiem, jaka jest odpowiedź. Ja wiem osobiście. To jest brak głębokiej relacji z Bogiem. Bycie, polubienie Jego, pokochanie Go. W modlitwie lepiej mieć gorące serce i milczące usta, niż mnożyć słowa, nie angażując serca. W modlitwie, w relacji sam na sam z Bogiem lepiej jest mieć gorące serce i czasami zamknięte usta, niż mnożyć słowa, a nie angażując serca. Brałem udział kiedyś w zakładaniu pewnego kościoła w Wiśle. Nazywa się Maranata. I wtedy już mnie nie było na tym nabożeństwie, ale słyszałem, że kiedyś zebrali się, było ich około 100 osób już, dobrze się rozwijali. Mieli fajne uwielbienie, mieli masę muzyków, zaczęli śpiewać. I nagle, nie wiadomo skąd, przyszedł Duch Święty i tak się ich dotknął, że przestali śpiewać, odłożyli instrumenty i w 2 godziny siedzieli w ciszy i płakali. Kiedy Duch Święty na nich stąpił, siedzieli w ciszy 100 osób i pokutowali i płakali. Zaangażowali w końcu serca, nie tylko usta i ręce. Wiele kościołów, w których byłem, to są kościoły, gdzie jest fajne uwielbienie, fajne instrumenty, fajne pieśni, ale nie ma tam serca. Słyszałem o kościele w Polsce, gdzie w trakcie uwielbienia Wyszła mała dziewczynka, 5-letnia, kiedy była cisza, stanęła przed kościołem, to była córka starszego zboru, i powiedziała tak, na głos. Tak mówi Pan, a mnie w tym nie ma. A cały kościół miał masę instrumentów i uwielbienia. Super. Bogu chodzi o to, że kiedy otwierasz się na Niego, to bardzo często ważniejsze jest to, że otworzysz swoje serce, zamkniesz oczy i siądziesz przed Panem w swoim pokoju w ciszy. I On wtedy zacznie do ciebie mówić. Jemu bardziej zależy na tym, żeby się z tobą skontaktować, niż żebyś ty ciągle mówił, jak radiostacja, do Niego. Oczywiście powinna być wymiana, ale przynajmniej powinna być wymiana pół na pół. Ty mówisz połowę i On połowę do ciebie. Ale wiecie, że jak cały czas mówimy, jeśli nie nastawiamy na słuchanie, to trudno jest usłyszeć Boga, do którego cały czas mówisz. Ja to widzę w relacjach międzyludzkich. Jeśli ja cały czas do kogoś mówię, a ktoś coś próbuje mi odpowiadać, ale ja cały czas mówię, to ja nie słyszę, co on do mnie mówi. Tak samo jest w relacji z Bogiem. Mały Jaś na tydzień przed swoimi urodzinami odmawiał wieczorną modlitwę. Na koniec poprosił Boga o piękny urodzinowy prezent. Nie musisz modlić się tak głośno, powiedziała mama Jasia. Pan Bóg nie ma problemów ze słuchaniem. Na co Jaś odpowiada swojej mamie. Pan Bóg nie ma, ale moja babcia ma. Akurat w domu przebywała babcia. I babcia była w drugim pokoju, więc mały Jaś na cały głos mówił, jaki ma prezent od Pana Boga dostać. Jak często nasze modlitwy wyglądają podobnie? Prosimy o pomoc Boga, ale dodatkowo wolimy się zabezpieczyć i żeby inni dokładnie usłyszeli nasze modlitwy. Prosimy Pana Boga, ale jednocześnie opowiemy wszystkim naokoło, o co prosimy Pana Boga. To jest takie podwójne zabezpieczanie się. Tak zrobił ten mały Jaś. To od Boga wszystko zależy. Albo w to uwierzymy i będziemy zwracać się do Boga jak do Boga. Uwierzyć w to, że od Boga wszystko zależy, to zwracać się tylko do Niego w tym momencie i Mu zaufać. Albo jesteśmy jak małe dzieci, które mówią, że wszystko zależy od Boga, ale jednocześnie robimy wszystko, żeby inni też usłyszeli nasze prośby, żeby po prostu inni zaspokoili nasze potrzeby. Bardzo często jest tak, że kiedy modlimy się do Boga, mamy problem z tym, że w sercu tak naprawdę myślimy, dam sobie radę w życiu. Pomodlę się do Boga, bo tak wypada, bo żeby Jemu było miło, ale ja sobie dam radę w życiu. Tak myśli każda osoba, która jest samowystarczająca. Bóg ma ułożone życie i nie potrzebuje naszych modlitw. On naprawdę jest pełen szczęścia, radości. To my musimy położyć w Nim nadzieję i ufność. I nie możemy traktować Boga, że rozmawiamy z Nim od okazji do okazji. Osoba, która chodzi z Bogiem, uczyniła modlitwę swoją koniecznością. Osoba, która mówi, chodzę z Panem, tak jak jest powiedziane o Henochu, pierwsza księga Mojżeszowa, a Henoch chodził z Bogiem. Tak jest powiedziane. Inne tłumaczenie dosłowne z hebrajskiego mówi, a Henoch przyjaźnił się z Bogiem. Pamiętacie przyjaźnie z dzieciństwa albo kiedy byliście młodzi? Jak ktoś się z kimś przyjaźni, to pamiętam, że w dzieciństwie czy w liceum, jeśli naprawdę z kimś się przyjaźniłem, to chciałem z nim się codziennie widzieć. Nie chodziło o przyjaźń z dziewczyną, bo to nie jest przyjaźń, tylko chodzenie. Tylko mówię o przyjaźni między facetami albo między dwiema dziewczynami. Po prostu jak się z kimś przyjaźnisz, to lubisz się z nim spotykać. To jest chodzenie z Bogiem, to jest przyjaźń. Chcesz jak najwięcej z nim przebywać. To jest konieczność, to jest styl życia. Taka osoba nie potrafi żyć bez rozmowy z Panem Bogiem, bo rozmowa z Bogiem sprawia ci przyjemność, a nie jest to wyrzut sumienia. To jest pozostałość tradycyjnego kościoła, w którym się wychowałeś. To są wyrzuty sumienia, to są wyrzuty, bo pastor zapyta, bo liderka albo lider na grupie zapyta. Trzeba się modlić, bo będą pytać. To nie jest chodzenie z Bogiem. Osoba, która radzi sobie w życiu bez konieczności modlitwy, to jest pusta religijność. Jeśli ktoś potrafi sobie radzić w życiu bez modlitwy, bez chodzenia z Bogiem, to trzeba sobie zadać proste pytanie. W zasadzie to ten Bóg mi nie jest potrzebny. Świetnie sobie daję radę bez Niego. Ważne jest tylko, żeby nic nie popsuł. Wiecie, że rozmawiałem nieraz z takimi ludźmi, którzy mówili, wiesz, było dobrze do momentu, kiedy Pan Bóg się nie wtrącił w moje życie. Niektórzy wierzący mają takie przekonanie. Jest dobrze. Boże, proszę Cię tylko nie popsuj tego. To jest osoba, która w ogóle nie ma relacji z Bogiem, tylko po prostu sobie wszystko już ułożyła. Kim jest Bóg w naszym życiu wtedy? Czy to jakieś hobby, tradycja, przyzwyczajenie? Albo robię coś ze względu na ludzi? Nie istnieje wiara bez modlitwy. Nie ma czegoś takiego jak wiara bez modlitwy. Wiara, czyli zaufanie do Chrystusa. Jak można ufać komuś, z kim się nie rozmawia? Jak można wierzyć w kogoś, z kim się nie rozmawia, z kim się ma problemy w modlitwie? To tak, jakby istniało szczęśliwe małżeństwo bez jednego z małżonków. Słyszałem kiedyś dowcip taki, jak było małżeństwo, które się bardzo kłóciło. No, trwali razem, ale się bardzo kłócili. Jego żona zmarła na raka. I on regularnie chodził na cmentarz, siadał, zrobił taką ławeczkę, siadał na niej i rozmawiał z tym grobem, no nie, mówił do niej. Miał przekonanie, że ona go jakoś słyszy. Mówi, kochanie, jak to dobrze by było, jakbyś teraz żyła. Już byśmy się nie kłócili, byłoby tak dobrze. Ja tak za tobą tęsknię. I wiecie, nie cały grób był z płyty, tylko część była z ziemi i tam się zagnieździł kret. I zaczął się ten grób ruszać. On mówi, nie, tylko żartowałem. Wiecie, najbardziej często szczęśliwe małżeństwa to są te, kiedy już są po rozwodzie albo kiedy ktoś już umrze. To wtedy ta druga osoba opowiada, jaka to wspaniała osoba była ta moja żona. Albo żona opowiada o mężu, z którym się non-stop żarła, ale później chodzi po koleżankach i opowiada, jaki to wspaniały człowiek był. No wspaniały, bo już nie żyje. To tak wygląda nasze chrześcijaństwo bez głębokiej relacji z Bogiem. Jest naprawdę wspaniałe, tylko ważne, żeby Bóg nic nie popsuł, żeby się nie wtrącał w moje życie. Jak można wierzyć w Boga, który nic nie może w twoim życiu zmienić? Jak można oczekiwać od Boga czegokolwiek i oczekiwać dobrych rzeczy, czyli głębokiej relacji z Nim, jeśli On już nic nie może w twoim życiu zmienić? Niektóre osoby wręcz składają takie świadectwo. Zawsze mogę się przed Bogiem wypłakać. Zawsze mogę Mu powiedzieć, jak mi jest ciężko. A ktoś pyta, a oczekujesz jakiejś zmiany? Nie, ja chcę tylko, żeby On mnie akceptował i kochał. No ale przecież masz ciężko. Ja wiem, ale ja nie chcę nic zmieniać. Tylko to zaprzecza całkowicie Biblii. Bóg jest Bogiem zmian. Bóg, kiedy widzi, że Jego dziecko... Słuchajcie, ja, kiedy jako ojciec widzę, że mój syn albo moja córka cierpi, to od razu myślę, jak to zmienić, no nie? Bóg chce, żeby moje dziecko nie cierpiało. I kiedy przychodzę do dziecka i pytam się, no to trzeba coś z tym zmienić. I gdyby moje dziecko powiedziało, tata, ale ja chcę, żeby mnie bolało. Ja chcę cierpieć. Gdyby moja córka powiedziała, ja chcę się czuć brzydka i żeby żaden chłopak się mną nie interesował. Mi to sprawia przyjemność, kiedy jest ze mną tak beznadziejnie. To bym pomyślał, że moja córka powinna się leczyć psychiatrycznie. Zobaczcie, kiedy z kimś z nas jest ciężko i kiedy tylko płaczemy przed Bogiem, to Bóg chce zmienić nasze życie, a to oznacza zmianę. Tu nie chodzi tylko o kogoś, kto nas przytula i mówi, kiedyś umrzesz i będzie dobrze. Teraz nic nie mogę, no bo ja jestem tam, a ty jesteś tu. W jakiego Boga wtedy wierzymy? Zobaczcie, głęboka relacja z Bogiem prowadzi do zmian w naszym życiu. To jest oznaką, że pozwalam Bogu działać w moim życiu. Ale jeśli nie pozwalam Mu działać, to tylko płaczę przed Nim, tylko się wyżalam. On nic nie może zrobić. Nic nie mogę oczekiwać. Pamiętamy postawę Piotra, apostoła? Jezus przynajmniej 2 albo 3 razy go nazwał diabłem. I to w obecności innych uczniów. Powiedział, idź precz, diable. Nie powiedział tego do diabła, tylko do Piotra to powiedział. Nie byłoby mi miło, gdybym nagle tu Jezus się pojawił i powiedział do mnie, Sebastian, idź już do domu, ty diable jeden. Wyobrażacie sobie, gdyby się pojawił tu prawdziwy Chrystus i powiedział, do domu, krowy doić, nie masz pojęcia o prowadzeniu kościoła i nazwałby mnie diabłem, a wiecie, że do Piotra tak się zwrócił? Kiedy Piotr go wziął na bok i mówił, nie opowiadaj już o tym krzyżu i o tym, że umrzesz w Jerozolimie. Tak nie będzie. Masz nas, 12. Zobacz, jaką łapę mam. Zawsze stanę w twojej obronie i nie przejdzie to na ciebie. A on się odwrócił i przy uczniach mówi, a zejdź mi z oczu, ty diable jeden. Dlaczego Piotr w ogóle się tak zachowywał? Bo Piotr miał bardzo prostą postawę. Ja sobie daję radę w życiu? To i o ciebie, Jezusie, zatroszczymy. Nas jest 12 i taką łapę mam. Piotr polegał na sobie. Dlatego musiał się 3 razy zaprzeć Jezusa. I zanim to zrobił, Jezus podszedł do niego i powiedział, Piotruś, wiesz co, ja idę do Jerozolimy i mnie zabiją. Ja wiem, że się z tym nie zgadzasz i twierdzisz, że to się nie stanie, ale to się stanie. I powiem ci coś, Piotruś, i ty się mnie zaprzesz. Wyprzesz się mnie, że mnie znasz. Na co Piotr stanął, taki wielki rybak, i mówi, nigdy to się nie stanie. Nigdy to się nie stanie, na śmierć z tobą pójdę. I wiecie, czytamy to w Biblii, ale wiecie, że my tak samo się zachowujemy? Kiedy byłem już wierzący i chyba nawet byłem pastorem, kiedyś przyszedł do mnie Bóg i powiedział, synu, za 2 dni zrobisz taki i taki grzech. Nie rób go. I kiedy przyszedł ten dzień, to dokładnie zrobiłem tak, jak mi Bóg powiedział. On mnie przestrzegał, żebym tego nie robił, a ja to zrobiłem. Bo tak bardzo tego grzechu pragnąłem. Czytamy historię o Piotrze i o wielu innych ludziach i bardzo często w sercu mamy postawę, a ja bym tak nie zrobił, a ja nie będę taki jak Piotr. Ale dokładnie tak samo się zachowujemy. Bo zawsze, kiedy polegasz na sobie, kiedy masz pewność siebie, że dasz sobie radę, to zachowujesz się jak Piotr. Zawsze, kiedy polegamy na sobie, nie mamy dobrej relacji z Bogiem, tak naprawdę wypieramy się Boga, nie ufamy Mu. I wtedy się wywalamy i mamy ciężko. Jeden fragment, chciałbym, żebyśmy może zerknęli sobie, będziemy już powoli kończyć. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Piotr musiał upaść. Musiał się wywalić, żeby się nawrócić do Jezusa całym sercem i zrozumieć, że bez Jezusa nie jest w stanie żyć. Łukasz 22, 31 werset. I rzekł do nich, czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez sakiewki, bez torby, bez sandałów? Oni odpowiedzieli, niczego nam nie brakowało. Lecz teraz, mówi dalej, kto ma sakiewkę, niech weźmie, a kto ma torbę, też niech weźmie, a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. Albowiem, powiadam wam, to, co jest napisane, musi się spełnić na mnie. Zaliczony został do złoczyńców, to bowiem, co się do mnie odnosi się do kresu. Oni rzekli, panie, tu są 2 miecze, odpowiedział im, wystarczy. Czy ja dobry fragment czytam? Nie, zły fragment. Od 31 właśnie. Tak czytam i zastanawiam się, co to ma wspólnego z tym kazaniem. Chodziło mi o fragment od 31. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, aby was przesiać jak pszenicę. Zobaczcie, co Jezus mówi do Piotra. Słyszałem, jak diabeł prosił mojego ojca, żeby was wypróbować, że jesteście religijni na pokaz. Że tak naprawdę w sercach nie ufacie mi. Diabeł prosił mojego ojca, żeby was wypróbować, bo jesteście fałszywie religijni. Ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ale ja, twój mistrz, rozmawiałem z moim ojcem i prosiłem mojego ojca w niebie, Wstawiałem się za Tobą, że kiedy dojdzie do tej próby, to żebyś nie zwątpił we mnie. Zobaczcie, jaka jest reakcja Piotra. I dalej jeszcze Jezus mówi, ty ze swej strony utwierdzaj swoich braci. On rzekł, Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Lecz Jezus rzekł, powiadam Ci, Piotrze, nie zapiję dziś kogut, a 3 razy się mnie zaprzesz. Zobaczcie, zanim dochodzi do sytuacji, że polegamy na sobie, to tu jest fragment mówiący o tym, że Chrystus wstawia się za Tobą, do Ojca. Jezus wie, że się wywalisz. Jezus widzi to, że tak naprawdę Mu nie ufamy, że nie szukamy Go i nie potępia Cię za to. Taki jest nasz mistrz. On nie ma postawy nerwu w sercu, że wielokrotnie, kiedy po swojemu zrobisz, nie pytasz się Go, tylko robisz po swojemu i się wywalasz. On nie reaguje nerwami, On się za Tobą wstawia. To my Jego potrzebujemy, a nie On nas. Nie możemy w żadnej sytuacji polegać na sobie. Nawet w tej, w której wydaje nam się, że damy sobie radę, bo wtedy najczęściej się wywalamy. Jeszcze jeden werset z Księgi Sofoniasza, 1:12, mówi coś takiego. To mówi Jezus o tym, kiedy przyjdzie do Jerozolimy powtórnie. To jest werset, który się jeszcze nie wypełnił. Wyrwałem go z kontekstu i mówię, dlatego on jest w kontekście, o powtórnym przyjściu Jezusa. Jezus mówi tak, wówczas tak będzie. Z pochodniami przeszukam Jeruzalem. Ja Jahwe, przeszukam Jerozolimę. I ześlę karę na mężów osiadłych na swych drożdżach. To jest porównanie do tego, jak drożdże, jak się wino robi. Po nabożeństwie możecie z Andrzejem porozmawiać, on jest dobry w tych drożdżach. Chodzi o ludzi, którzy przyzwyczaili się do dóbr materialnych. Mają złe nawyki, są jak drożdże w winie, osiadły już na dnie. Którzy mówią w swych sercach, Jahwe nie może pomóc ani zaszkodzić. Majętność ich będzie na łup wydana, a domy ich rozwalone. To jest wstrząsający werset, że kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, to mówi tak, przyjdę do Góry Oliwnej, tam moje nogi stąpią i przeszukam ja. Zobaczcie, on nie mówi diabeł przeszuka Jerozolimę, tylko ja. I on mówi w księdze Sofoniasza i wytracę tych Żydów i rozwalę im domy. Jahwe rozwali. Ja rozwalę domy tych Żydów i przeszukam Jerozolimę i wytracę tych bogaczy, tych, którzy uważają się za wierzących w Jahwe i mówią tak. Jahwe nam nie może ani pomóc teraz, kiedy nas wróg zaatakował, ani nam nie zaszkodzi. To jest pusta religia. Tak mówią ludzie, którzy mówią, że wierzą w Boga i nic od Niego nie oczekują. Tak zachowują się osoby, które mówią, że kochają Jezusa, tylko nie lubią z Nim spędzać czasu. I wiecie, że wtedy, kiedy przyjdzie Bóg, może być dla nas za późno, bo to On staje się wtedy przeciwko nam. Bo On mówi, znam Twoje serce, w ogóle mi nie ufasz, nie chodzisz ze mną, nie spędzasz ze mną czasu. Co Biblia mówi o, już ostatnia myśl, co Biblia mówi o kobiecie, która odkryje, że jej ukochany nie jest nią zainteresowany? Pamiętacie sytuację z Józefem? Kiedy odrzucił zaloty tej żony Potyfara, pierwsza księga Mojżeszowa, ona się wściekła, ona zaplanowała jego śmierć. Trudno jest uspokoić kobietę, która zakochała się w kimś, a ten ktoś odrzucił jej względy. To jest bardzo niebezpieczna pani wtedy. Tak naucza Biblia. To jest tylko jeden z przykładów, ale zobaczcie, Bóg staje w tej roli. Kiedy Bóg naprawdę widzi, że mówisz o sobie, że jesteś wierzący, a nie szukasz Go całym sercem, nie polubisz Jezusa, to przyjdzie taki dzień, że może być za późno. On się do nas ciągle dobija. On kocha swoją oblubienicę, każdego z nas. On szuka relacji z nami. Ale może też kogoś odrzucić. Jeśli zauważy serce, które nie jest pełne miłości rozmodlone w nim, które nie potrzebuje Jego, to my potrzebujemy Jego, a nie On nas. to On chce zobaczyć w naszym sercu miłość do Niego jako do oblubieńca. Amen.